Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy Państwo, 29 stycznia, w ten cudowny, zimowy poranek, wieczór lub popołudnie, a może jeszcze jakąś inną porę.
A może letni dzień.
Może letni dzień, bo niczego nie możemy być pewni dzisiaj. Pamiętajmy o tym. Witają się z Wami ojciec Michał Nowak, franciszkanin.
I ojciec Maciej Baron, werbista.
W naszej nieco niedzielnej, cyklicznej audycji.
Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony.
To nasze niezmienne z Wami powitanie, tak samo zawsze.
I program na życie jednocześnie.
Entuzjastyczne. Drodzy Państwo, czwarta niedziela zwykła już nam wybiła. Tak, to jest niesamowite, to zawsze nas zdumiewa, że ten czas nie stoi w miejscu, a jeśli już ruszył, to ruszył z kopyta.
I to z czwartego.
Naprawdę. I za chwilę będzie Wielkanoc i naprawdę.
Wszyscy i Adwent będziemy, znowu.
Będziemy starzy, pomarszczeni i będziemy się przygotowywać do przejścia ku wieczności. Skądinąd, drodzy Państwo, zupełnie poważnie mówiąc, kiedy nagrywamy tę audycję, właśnie odbywa się pogrzeb papieża Benedykta XVI, za którego może w związku z tym wspólnie odmówmy wieczny odpoczynek, racz mu dać Panie.
A światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
Żegnamy tego niezwykłego człowieka, bardzo ważnego dla nas, dla kapłanów, dla świeckich, dla Polski. Dziękujemy Bogu za to, że nam go dał. Damy do słowa. No bo dziś Pan Bóg nam daje jak co niedzielę, właściwie jak co dzień, ten, jak Maciej lubi to nazywać, obroczek duchowy, dzięki któremu możemy się pokrzepić i zmierzać do przodu w tej naszej codzienności, która, powiedzmy sobie szczerze, nie tylko ze względów pogodowych, ale i wielu innych, częstokroć łatwa nie jest. Dzisiaj Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety od 1 do 12 a. Tak to jest zapisywane, oznacza to, że do pierwszego znaku przestankowego, prawda? A zatem pozwólcie, że to słowo przytoczę, bardzo dobrze nam znane, zwłaszcza z dnia uroczystości Wszystkich Świętych. To już niejednokrotnie wspominaliśmy pewnie, że słowo, wobec którego często stajemy jako kaznodzieje trochę bezradni, bo musimy tutaj naprawdę mocno przylgnąć do sposobu widzenia rzeczywistości przez Pana Jezusa, a to w wydaniu akurat tej opowieści, którą za chwilę usłyszymy, jest niesłychanie trudne i jest całkowicie, absolutnie w poprzek ludzkiej logiki, którą wszyscy poniekąd reprezentujemy. Ale idźmy do rzeczy. Jezus, widząc tłum, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
Zaiste, tak jak ojciec Michał powiedział, jest to tekst, który od nas, kaznodziejów, bardzo wiele wymaga. Ja przepraszam z góry za mój wokal, ale oprócz tego, że mamy te różne zawirowania pogodowe i raz mamy wiosnę, raz lato, raz zimę, to jeszcze mamy taki czas infekcyjny i mnie właśnie przed Nowym Rokiem położyła taka dziwna infekcja i jej trzecia odsłona się właśnie objawia pod tytułem wsteczna mutacja, jakaś taka dziwna tu zachodzi u mnie i ten głos mi tak pływa i chrypi i mam nadzieję, że nie jest nieprzyjemny poprzez radioodbiornik, ale...
Maciej, nasz polski garu. W żadnym wypadku nie jest to nieprzyjemne.
Ja może zacznę tak szeroko, ale zacznę z podwórka niepokalanowskiego. Nie wiem, czy ojciec Michał tutaj mi przyklaśnie, czy zna, bo on jest takim znanym specjalistą od Maksymiliana. Nawet nasz promotor mówił, że trzyma się go jak pijany płotu w czasie naszych studiów doktoranckich. Ojciec Michał był konsekwentny, obrał sobie Maksymiliana jako temat i wytrzymał do końca. Wiary dochował, bieg ukończył. W każdym razie...
Doktora to bronił.
Tak, w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy szukano w Polsce, która powstała jak Feniks z popiołów, różnych metod, sposobów, w jaki sposób zachęcić tą społeczność, to społeczeństwo do tego, żeby włączyło się w odbudowę tego wspólnego dobra, jakim jest Polska, jest taka myśl, którą przypisuje się świętemu Maksymilianowi Kolbemu. Nie wiem, na ile ona jest rzeczywiście autentyczna, bo z tymi cytatami różnie bywa. Czasami one są rzeczywiście z chwalebnych pobudek przypisywane różnym znaczącym postaciom, żeby troszeczkę nadać im ważności, czy przydać im ważności. Mianowicie chodzi o to, że kiedy wszyscy poszukiwali właśnie sposobów motywacyjnych, prasa codzienna wtedy wychodząca zachęcała różnymi hasłami propagandowymi do tego, w jaki sposób właśnie każdy może się włączyć w to budowanie wspólnego dobra, Maksymilian, święty Maksymilian Maria Kolbe miał powiedzieć, że gdyby całe społeczeństwo, cały naród przystąpił do spowiedzi, przyjął komunię świętą i podjął wyzwania chrześcijańskiego, życie to Polska w krótkim czasie byłaby potęgą we wszystkich możliwych kategoriach. Gospodarczych, ekonomicznych, moralnych, no i też chodziło mu o tą kategorię, o którą walczył najbardziej, czyli o tą kategorię osobistej świętości.
Nie wiemy, czy to powiedział, ale mógł to powiedzieć, więc już trzymajmy się.
Znaczy w dwóch czy trzech kontekstach to spotkałem, tak. Więc myślę, że coś może być na rzeczy. I tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście bardzo często jest tak, że my szukamy różnego rodzaju metod, motywatorów do tego, w Kościele mam na myśli naszą wspólnotę Kościoła, w jaki sposób, mówiliśmy o tym niedawno, obudzić śpiącego olbrzyma, czy właśnie pobudzić świadomość przeżywanych misteriów, aby one rzeczywiście wpływały na nasze życie. I szukamy czegoś nowego, staramy się czasami dokonać jakiegoś mariażu tego, co daje nam, czy co proponuje nam świat. Mówi się bardzo często o tym, że jest taka konieczność, żeby Kościół mówił językiem współczesnej reklamy, czy współczesnego takiego, no, tego świata, nie wiem, promocji idei i tak dalej, który się dokonuje na naszych oczach poprzez tak zwane social media. Gdy tymczasem wydaje mi się, że my tą idealną metodę, idealny plan działania mamy od zawsze i w sobie, i przed sobą. W sensie takim, że kiedy weźmiemy sobie do ręki chociażby dzisiejszą Ewangelię, która bardzo często bywa nazywana taką wielką kartą, Magna Carta Królestwa Niebieskiego, gdybyśmy przyjęli te błogosławieństwa takimi, jakie one są, i oczywiście, tak jak ojciec Michał powiedział, przylgnęli tym samym do sposobu oglądania rzeczywistości, jaki był właściwy Panu Jezusowi, to jesteśmy skazani na sukces, w tym sensie, że, znaczy inaczej, albo wierzymy, że te słowa są prawdziwe i mają moc, czy niosą w sobie moc przemiany rzeczywistości, począwszy od rzeczywistości ludzkich serc, albo są tylko ładnym tekstem, który można sobie wyhaftować na makatce i powiesić w salonie czy w kuchni, jak kiedyś czynił to nasze babci z różnego rodzaju pobożnymi wezwaniami, żeby przypominały, że to jest dom chrześcijański i że tutaj Pana Boga się chwali, a człowieka szanuje. I po raz enty, kiedy czytałem sobie właśnie tą Ewangelię, szukając myśli, które mogłyby nam tutaj pomóc, no właśnie ta myśl mi przyszła, nie? Że jak gdyby przyczyną albo skutkiem tego, że my nie traktujemy ośmiu błogosławieństw, przykazań miłości, czy w ogóle tego całego depozytu Ewangelii ze śmiertelną powagą, czyli tak jak powinien być on traktowany, no jest to, że bardzo często my stoimy w miejscu z wieloma rzeczami, że ciągle biadolimy, że no jest tak, a nie inaczej, prawda? Albo że kryzys zatacza coraz szersze kręgi, albo że nie wiemy, jak ugryźć jakiś temat. No, jak gdyby odpowiedź na te wszystkie pytania, wątpliwości i bolączki jest zawsze w tym samym miejscu, jest u Jezusa, nie? On ma odpowiedź na każde możliwe pytanie. I to dzisiejsze nasze czytanie, czy to rozważanie tej Ewangelii, niech nam będzie taką pomocą w tym, żebyśmy znów, wrócę, bo to jest według mnie taki, może nawet być taki bon mot tego nowego sezonu naszych spotkań, może nam pomóc i służyć w tym, byśmy odkrywali, znów powiem to samo, co ostatnio powiedział ojciec Michał, z kim i po co się spotykamy.
Ojcze, błogosławieństwa, to taki termin, czyli błogosławieni, których Jezus tam podkreśla po kilkakroć z różnych przyczyn, to zostaje w Ewangelii użyte greckie słowo makarioi, tak? I makarioi oznacza błogosławieni, tyleż co szczęśliwi. I ja przyznam szczerze, że zaintrygowany jestem rozumieniem tego, co to takiego jest szczęście. Mhm. I w ramach naszych przygotowań do zajęć, prawda, audycyjnych tu naszych, sięgnąłem do Wielkiej Encyklopedii PWN i tam szczęście jest definiowane tak, filozoficznie, psychologicznie. Dwa takie kierunki są zaznaczone u początku. Pojęcie niejednolicie definiowane, używane w znaczeniu zdobycia najwyżej cenionych społecznie dóbr i przymiotów, trwałego zadowolenia z życia połączonego z pogodą ducha i optymizmem, poznawczej oceny własnego życia jako udanego, wartościowego i sensownego, pomyślnego bilansu doświadczeń życiowych. No więc taka sobie definicja. I przyznam szczerze, że to, co mnie w niej zatrzymało, to jest to niejednolite definiowanie szczęścia. Bo, drodzy Państwo, skąd my wiemy, że jesteśmy szczęśliwi? I dlaczego jest tak, że to, co dla jednych jest wyraźnym szczęściem, czy szczytem szczęścia, dla drugich nie ma większego znaczenia? I oczywiście, kiedy nad tym się zastanawiamy, to wielu z nas powie, że tak zostaliśmy skonstruowani, jakby jesteśmy takim konstruktem społecznym. Nie? Wpływ na to ma kontekst kulturalny, społeczny, wychowanie, dostęp do wiedzy, no i tym podobne rzeczy. I pewnie tak jest, oczywiście możemy się co do tego zgodzić. Niemniej, chyba jednak największy wpływ na rozumienie szczęścia w naszym życiu mają nasi najbliżsi, ci, którzy nas wychowują, i ich własne rozumienie tej kwestii. My obserwujemy tychże, najczęściej naszych rodziców, nie wiem, dziadków, jakichś odrobinę dalszych krewnych, z którymi czasem mamy bardzo przecież dobre relacje i od nich się uczymy. I powiedzmy sobie szczerze, że bardzo wiele kwestii w tej dziedzinie przejmujemy od nich na zasadzie zaufania. Nigdy ich też nie sprawdzamy sami, a inne, powiedzmy, weryfikujemy, uznając je za prawdziwe, albo je jakoś modyfikując w perspektywie naszego życia, albo sami z czegoś rezygnujemy w tej perspektywie szczęścia, mówimy, nie, to mnie nie uszczęśliwi, albo poszerzamy naszą definicję o nowe, które, powiedzmy, empirycznie zdobywamy dane i to własne doświadczenie jakoś określa ten moment, w którym rzeczywiście moglibyśmy się poczuć szczęśliwymi. I myślę sobie, że my w kontekście tej Ewangelii, którą dzisiaj czytamy, znajdujemy się właśnie w takim punkcie, w którym Jezus próbuje znacznie poszerzyć naszą definicję szczęścia, a wydaje mi się, że czyni to dwukierunkowo. I ten pierwszy kierunek to jest moim skromnym zdaniem ukazanie takiej względności wszelkich ziemskich sposobów zdobywania szczęścia. Nie? Poszukiwania czy budowania go, bo tu też na różne sposoby to szczęście jakby rozumiemy. Jedni je budują mozolnie, a inni za nim biegną i liczą na to, że je gdzieś znajdą, mówiąc obrazowo. W oparciu, właśnie, to poszukiwanie czy budowanie najczęściej dokonuje się w oparciu o takie przekonanie, że wszystko, co daje człowiekowi przyjemność, czyni go szczęśliwym. Czy szczęśliwym, tak? Co daje ludziom, czyni ich szczęśliwymi, co daje człowiekowi przyjemność, to czyni go szczęśliwym. I to jest oczywiście bardzo złudne przekonanie, ale myślę sobie, że ono jest mocno obecne w takiej zbiorowej świadomości. I myślę, że co do zasady my się z tym zgadzamy. Oczywiście my jesteśmy skłonni wymieniać różne wyjątki, prawda? Bo choćby, nie wiem, wątpliwe szczęście ludzi uzależnionych, czy wątpliwe szczęście złodzieja, który się dorobił na cudzej krzywdzie. No, więc jesteśmy w stanie cały szereg takich jakby wyjątków znaleźć. Niemniej wielu z nas sądzi, że na tym świecie, wśród stworzonych rzeczy, możemy to szczęście osiągnąć. Natomiast Pan dzisiaj jakby przekraczał to przekonanie, sugerując, że jest w nas coś, co wykracza poza materię. No bo najczęściej te nasze poczucie szczęścia jest oparte o zjawiska materialne. Nie? No bo nawet jeżeli ta rzeczywistość ma to, co nas uszczęśliwia, ma charakter duchowy, to bardzo często opiera się na materii. Nie? Jeśli przeżywamy duchowe uniesienie na widok wschodu słońca, o którym Maciej ostatnio przy jednej z audycji tak barwnie opowiadał, no to słońce jest materialne. I ten wschód, który się dokonuje, to też jest zjawisko materialne, które powoduje w nas jakieś przeżycia duchowe. Więc rzeczywiście jakby ta materia, która staje się źródłem naszego szczęścia gdzieś tam. Natomiast Pan wykracza poza materię i mówi, że jest jeszcze duch, który nigdy się nie zadowoli tym, co ziemskie, i będzie nieustannie poszukiwał tego, co jest nadprzyrodzone. A w tych kategoriach oczywiście szczęście jest już czymś całkowicie odłączonym od przyjemności, czyli zupełnie inaczej niż nas nauczono, zauważcie. Pan zdaje się mówić, że można być szczęśliwym bez przyjemności, bo szczęście to jest kategoria znacznie głębsza niż przyjemność. A wiemy dobrze, drodzy Państwo, że stany, których nijak się nie da nazwać przyjemnymi, one się w naszym życiu pojawiają i to nadal często. A więc czy Jezus chce nam pokazać, że możemy być szczęśliwi mimo tego, że przyjemność jakby zniknęła z naszego życia? Otóż mam takie wrażenie, że Jezus idzie dzisiaj jeszcze dalej. To znaczy, On nie pokazuje nam, że możemy być szczęśliwi mimo braku przyjemności, czy mimo cierpienia, no bo najczęściej brak przyjemności jest związany z jakimś cierpieniem w naszym życiu. Otóż wydaje mi się, że On idzie jeszcze dalej i chce nam powiedzieć, że możemy być szczęśliwi właśnie w tym, a może nawet dzięki temu, co jest takim zupełnym odwróceniem logiki tego świata. A w gruncie rzeczy jest to dość proste. Więc jakby ten pierwszy kierunek jest właśnie taki. Jezus zdaje się przekraczać materię, moim zdaniem, wprowadzać nas w perspektywę ducha, gdzie już kategoria przyjemności nie ma, nie chcę powiedzieć, że żadnego znaczenia, ale na pewno nie ma takiego znaczenia, jakie zwykliśmy jej przyznawać w naszej codzienności, łącząc ją, tę kategorię przyjemności, z poczuciem, subiektywnym poczuciem własnego szczęścia. Jezus mówi, szczęście jest gdzie indziej.
To taki genialny przykład podałeś, w sensie tego pogłębienia i poszerzenia, będzie oderwanie, czy inaczej rozerwanie tego, co świat zdaje nam się wmawiać, jest nierozerwalne, czyli przyjemności i szczęścia. Nie, rzeczywiście, powoli kończący się już chyba, w sensie, no bo jeszcze do 2 lutego tradycyjnie mamy ten czas Bożego Narodzenia, ale ten czas Bożego Narodzenia jest chyba takim, najlepszym przykładem tego, w jaki sposób niemalże skute razem zostało, nie? Poczucie przyjemności i szczęścia, że ten czas Bożego Narodzenia, który rozpoczynamy już w listopadzie i który wszystkimi możliwymi środkami stara się nas przekonać do tego, że szczęście leży w tym, co jest konsumowalne, nie? W sensie, co jest do nabycia, do sprezentowania, do kupienia, to jest szczęście, to jest ten duch świąt, magia świąt, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, jest to skojarzone i związane, sklejone właśnie z tym doznaniem pewnej przyjemności. I taką antytezą tego, wydaje mi się, obejrzałem ostatnio taki dokument, on się nazywał bodajże Gnarkli Marathon, jeżeli dobrze pamiętam. I kiedy patrzyłem znaczy opowiada to o takim najtrudniejszym biegu przełajowym na świecie. On jest zorganizowany przez taką grupę zapaleńców w Stanach Zjednoczonych, bodajże w stanie Oregon, na jednym z najtrudniejszych takich szlaków turystycznych, jaki można sobie, i najdłuższych zresztą, jaki można sobie wyobrazić, kilkanaście tysięcy kilometrów. I ten bieg jest wyznaczony na jakiejś kosmicznie trudnej trasie, gdzie właściwie biegnie się przez bazaltowe rozpadliny porośnięte rzadkim lasem, potem przez jakieś głębokie parowy, padoły poprzerywane jakimiś ściekami wodnymi, przez krzaki pełne tych kolców. Dystans jest jakiś morderczy, chyba powyżej 140 km. I to, co powiedziałeś, nie, że rozbicie momentu, w którym mówię, że jestem szczęśliwy, z doznaniem przyjemności, nigdy bardziej nie wydało mi się bardziej realne niż na mecie tego biegu, który kończy bodajże 3% uczestników, nie? W sensie, bo tam trzeba... Aha, on jest jeszcze na tym... odbywa się w taki sposób, że jego organizator jest byłym wykładowcą uniwersyteckim, wykładał literaturę angielską, i na całej trasie dla każdego zawodnika jest przygotowanych kilkadziesiąt wskazówek, które musi zebrać, i są to strony, konkretne strony, które musi wyrwać z książek ukrytych na trasie. I to jest jakby potwierdzenie tego, że oni przebiegli tę trasę, przywożą konkretne strony z konkretnej książki. Także nie można oszukiwać na trasie. No musisz wyrwać kartkę numer 100, znaczy stronę numer 126 i ją przynieść nabitą na taki specjalny ten czopek do tego, taki gwózdek z deseczką. W każdym razie kończy 3% tych biegaczy i przybiegają na tą metę, oni wyglądają, jakby ktoś ich zrzucił z samolotu z 10 km bez spadochronu. Często z jednym butem na nodze, z pęcherzami. Odarci, podrapani, odwodnieni, często od razu kładą się i podbiega do nich team medyczny, kroplówka, maska z tlenem, nie? No wyglądają rachitycznie po tych 140 kilometrach biegu w naprawdę monstrualnie trudnych warunkach, ale to są ludzie, przepraszam, oni kładąc się na tych noszach czy często na ziemi, oni mają ten wyraz twarzy, który często się przypisuje świętym, kiedy że umierają z uśmiechem na twarzy, bo dla mnie ci ludzie wyglądają jak ledwo żywi, ale kiedy padają na ziemię, wiedząc, że mają zaliczony ten bieg, trudno powiedzieć, żeby to było przyjemne. Te krwawiące kończyny, pęcherze, otarcia, przemoczone, przeziębnięte ciało, ból głowy, krew z nosa, no wszystko, masakra po prostu, nie? Ale oni są szczęśliwi. Mimo że z przyjemnością czy z konsumpcją czegokolwiek, to nie ma absolutnie żadnego związku. I tak sobie myślałem, patrząc na ten film, i tam są przedstawione historie tych zapaleńców, często fascynujący ludzie. Ludzie, czy na przykład jedna pani, która ukończyła w zeszłym roku ten maraton, ultramaraton, czy jakkolwiek to się nazywa, jeszcze 2 lata wcześniej chodziła z opaską na głowie, walcząc z nowotworem, przyjmując kolejne chemie. I myślała, że dla niej sukcesem będzie przejście z kuchni do salonu, nie rozlewając trzęsącymi się rękami wtedy, 2 lata wcześniej, kubka herbaty, które sobie zrobiła, nie? I tutaj kończy taki wymagający bieg i skryła twarz w dłoniach i długi czas po prostu płakała, nie? Ze szczęścia płakała. Więc to też jest ciekawy obraz, nie? Łzy, autentyczne łzy, no bo to jest, mówię, wyczerpanie, cierpienie, też no smutna historia, którą niesiesz, a jednocześnie niesamowite poczucie szczęścia. I momentalnie właśnie skojarzyło mi się to z błogosławieństwami, mówię, że sam do siebie mówię, że jest to spojrzenie o wiele głębsze niż to, co daje nam świat, to jest pierwsza rzecz, ale też o wiele głębsze niż nawet bez wpływu świata człowiek jest w stanie sobie ukuć, no bo my jesteśmy kowalami własnego losu, kowalami własnego szczęścia. Każdy ma jakąś swoją niszę, jakąś swoją taką kategorię, która zrealizowana daje mu szczęście, tak? No nie wiem, dla jednego to będzie dobry wynik finansowy na koniec roku, dajmy na to. Czy to, że udało mu się zakończyć rok bez żadnych długów i strat. Dla drugiego to będzie to, że udało mu się, nie wiem, wyhodować w ogródku róże własnej odmiany, bo tam sobie szczepki robił i mu te 2 pączulki wyskoczyły w okresie wiosennym. On jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Będzie chodził, będzie wszystkich ściągał, zapraszał i zobaczcie, mówi, to jest moja własna róża, tak? Obiektywnie rzecz niewielka, ale dla niego jest to jakaś kategoria szczęścia. Tymczasem Ewangelia zabiera nas w miejsce, w którym no, mało kto z nas świadomie się znajduje, czyli no, chociażby przez użycie tego zderzenia, które jest tak bardzo i dzisiaj kontrastowe, nie? Błogosławieni, którzy się smucą i płaczą, nie? Czyli szczęśliwi mogą być ci, którzy się smucą i płaczą, nie? To jest coś, co dla świata jest absurdem, żeby nie powiedzieć głupotą, a dla chrześcijanina niezmiennie ciągle jest wyzwaniem, nie? Żeby opuścić tą swoją bezpieczną przestrzeń, ten swój paradygmat szczęścia, który my sobie gdzieś tam zawsze w życiu układamy i spróbować pójść za Jezusem o wiele głębiej i dalej, do miejsca, w którym szczęście nie jest niezwiązane z przyjemnością, nie? Ale w którym jest związane z czymś, co dla nas jest zaprzeczeniem szczęścia, czyli smutek i łzy.
Przed krótką przerwą, którą za chwilę Państwu zaproponujemy, tylko zdradzę sekret, że bez wiedzy ojca Macieja zgłosiłem nas na ten ultramaraton właśnie w Stanach Zjednoczonych, więc w przyszłym roku zamierzamy dowieść światu, że ćwierć tony z ambony jest w stanie poradzić sobie.
Czyli jest
sobie
tak, tam jedna, druga trasa jest z górki, ojcze, także po prostu myślę, że weźmiemy głęboki wdech i się puścimy się w dół.
A resztę już, że tak powiem, święte prawo grawitacji zrobi. Tak.
Mamy szansę być najszybsi na mecie, tak.
Niech Państwo raczą posłuchać chwilę muzyki. Thank you. Oto i my jesteśmy z powrotem. Audycja...
Wiążemy sportowe obuwie właśnie na nogach.
Audycja między nami homiletami, czyli ćwierć tony sambony w przygotowaniu do wybitnego maratonu amerykańskiego.
Ultra.
Ultra, hiper, super, mega, total, bo to tych określeń dzisiaj jest tak strasznie wiele. Natomiast Pan Bóg dość prosto nam rzeczywistość przedstawia. I wrócę do tego wątku dwukierunkowości w ukazywaniu nam źródeł prawdziwego szczęścia. Więc pierwsze z nich wspomniałem, to wyjście poza rzeczywistość czysto materialną i jakby wyjście poza ten ścisły związek szczęścia z przyjemnością. To, jeśli to udałoby nam się, no to uzyskalibyśmy wówczas taką, wydaje się, ogromnie poszerzoną przestrzeń wewnętrzną, w której rzeczywiście moglibyśmy spojrzeć szeroko i za szczęście uznać również takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka w perspektywie ludzkiej logiki, tej wypracowanej przez wieki, tej, której nas tak mozolnie uczono w naszych domach i w naszych rodzinach, moglibyśmy się jakby pokusić o jej przekroczenie. Ale jeżeli źródłem prawdziwego szczęścia nie jest materia, ale jest duch, moglibyśmy powiedzieć nadprzyrodzoność, a wprost sam Pan Bóg, to zdaje się, że nic tak dobrze na niego nie otwiera człowieka, jak stan nieprzyjemności, który, wspominałem już, najczęściej my nazywamy cierpieniem. Dlaczego tak? Dlaczego taki absurd? Dlaczego wszystko upside down, nie? Czyli ustawione do góry nogami? Dlatego, że wtedy przekonujemy się, po pierwsze, o tej powyższej, wspominanej już przeze mnie, względności rzeczy ziemskich, a jednocześnie o tym, jak bardzo potrzebujemy Boga i jak bardzo jesteśmy od Niego zależni. Drodzy, kiedy nam się już uda przekroczyć tę ziemską logikę, rzeczywiście jesteśmy na właściwej drodze zrozumienia, czym jest szczęście prawdziwe i to jest, wydaje mi się, istotne, przestajemy go szukać na zewnątrz siebie, ale zaczynamy go szukać wewnątrz, w nas samych. Dlaczego? Dlatego, że nie ma takiej chwili w naszym życiu, żeby nie było przy nas Boga, żeby nie było przy nas Jego łaski. I bardzo trudno jest nam to zrozumieć oczywiście dzisiaj, w tym czasie i w tej chwili, kiedy ta jakość życia, którą jakby wszyscy obserwujemy wokół nas, niesamowicie się poprawiła. W perspektywie 40-50 lat, no pamiętamy jeszcze wszyscy, nie? Jak tutaj pewnie siedzimy przy radioodbiornikach, wszyscy, którzy mają trochę więcej jak 40 lat, no jakby pamiętamy czasy, w których mnóstwo rzeczy, które dzisiaj są dla nas oczywiste, były zupełnie niewyobrażalne, więc jakby no, zmiana jest kolosalna i ona się dokonała w bardzo krótkim czasie, a w związku z tym, że jakość życia się tak bardzo poprawiła, to wszyscy chcemy mieć w tym swój udział. Nie? W związku z tym robimy wszystko, żeby to nasze życie było lekkie, łatwe i przyjemne, a najlepiej bez zobowiązań trwałych. Oczywiście przejaskrawiam trochę i to a taki, to taki powiedzmy slogan, który, no, który niejednokrotnie jednak się realizuje. To znaczy, co się dzieje? No idziemy w dokładnie przeciwną stronę, niż chce nas prowadzić Jezus. Nie? Wiążemy nasze szczęście z tym, co ziemskie. Dużo lepiej rozumieli to od nas starożytni, dla których cierpienie było zwyczajnym elementem ludzkiego życia, ba, mało tego, było zwyczajnym środkiem wychowawczym stosowanym przez Boga, na którego bynajmniej nikt się nie obrażał, nikt się nie oburzał, ale było ono przyjmowane przez nich tym chętniej, że jakby rozumieli jego rolę. Dużo chętniej oczywiście niż my, bo my z całym zapałem pragniemy się od niego uwolnić. Starożytni widzieli głębiej i wychodzili poza czysto ludzki punkt widzenia. To oczywiście znowu uogólniam troszeczkę. Natomiast oczywiście nikt nie lubi z nas cierpieć i wolno nam, nie, próbować się od cierpienia uwolnić, wolno nam w cierpieniu wołać o łaskę. To jest jasne, nie trzeba nam szukać cierpienia na siłę. To też jest nauczanie katolickie bardzo ważne, nie, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę. To nie chodzi o to, żeby na siłę uczynić siebie cierpiętnikiem, ale wiemy dobrze, że tego cierpienia nie sposób uniknąć w naszym życiu, że ono zawsze prędzej czy później w taki czy inny sposób się pojawi. Dlatego jakby jednocześnie warto w tymże cierpieniu upatrywać jakiegoś zaproszenia ze strony Boga, który może nam dzięki niemu pokazać zupełnie inne obszary szczęścia, z których nie cierpiąc nigdy nie zdalibyśmy sobie sprawy. I myślę, drodzy, że macie też w życiu takich ludzi, zwłaszcza jeśli żyjecie już długo, których spotkaliście, a którzy byli bardzo cierpiącymi ludźmi, nie tylko w perspektywie fizycznej. Czasem te cierpienia mają charakter emocjonalny, czasem psychiczny, czasem duchowy. I my widzieliśmy, że ci ludzie byli jakoś inaczej szczęśliwi. Nie? I to byli ludzie, na których szczęście z całą pewnością nie wpływały rzeczy, które powielokroć zupełnie były dla nich zbędne, niepotrzebne, zupełnie nic nie mogły im dać, tak powiedziałbym. Nie? Natomiast ja mam takie wrażenie, że my tak próbując za wszelką cenę uciec od cierpienia, a jednocześnie wiążąc to nasze szczęście z przyjemnością, ulegamy czemuś, co ja im dłużej żyję, tym częściej nazywam swoistymi pocieszankami. To znaczy my zamiast szczęścia prawdziwego wybieramy coś, co nas pociesza. Nie? Pocieszamy się na wiele różnych sposobów, które no niestety po jakimś czasie okazują się nudne, okazują się niewydolne albo no wcale już nie tak bardzo uszczęśliwiające, jak było na początku. Nie? I być może właśnie dlatego Augustyn napisał swego czasu, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Nie? Bo on rzeczywiście jest jedynym źródłem szczęścia, którym warto się w swoim życiu na poważnie zainteresować, żeby nie utknąć w logice tego świata, która ma dla nas ni mniej, ni więcej tylko pocieszanki. Nie? Jedną rzecz, kolejną, następną, kabaret, grilla majowego, coś tam. To są takie rzeczy, które my już powiedziałbym rytualnie wręcz traktujemy, przeżywamy. No i dobrze, to jakby można, nie? To oczywiście można. To nie jest tak, że my jesteśmy przeciwnikami tutaj, nie? I próbujemy udowodnić, że to nie ma najmniejszego sensu. Nie, no ma jakiś. Ale na pewno nie taki, jak wielu ludzi zdaje się tym zjawiskom przypisywać. Nie? To nie są zjawiska, które prowadzą nas do prawdziwego szczęścia, ale ewentualnie do chwilowego pocieszenia, które odwraca nasz wzrok, czy daje moment jakby niepamięci o tych kłopotach, do których przecież po weekendzie majowym wrócimy i będziemy się z nimi ciągle i na nowo zmagać. Więc żeby tej ulgi móc w istocie i naprawdę doświadczyć, potrzebujemy zwrócić się ku źródłu szczęścia, które bije gdzieś zupełnie gdzie indziej.
No nie wiem, co powiedzieć, tak to ojciec tutaj pięknie i mądrze
kombinuj,
rozwinął.
Kombinuj! Kombinuj.
Sięgając do mądrości starożytnych, tak jak mówisz, kiedy w czasie studiów filozoficznych jeszcze w seminarium, to były lata temu, dwie dekady temu prawie, że, ale pamiętam, że jeden z moich wykładowców właśnie mówiąc o cierpieniu powiedział, że ta mądrość świata starożytnego, szczególnie filozofów greckich, którzy często mierzyli się właśnie z zagadnieniem cierpienia, stoicyzm, taki kierunek filozoficzny był, podkreślał, że co nas łączy, że tak powiem, w tym światopoglądzie ze starożytnymi jako chrześcijan, jest to, że cierpienie zawsze było, jest i będzie. Nie? I chodzi, właściwie wszystko rozgrywa się w tej chwili, w którym ja określam mój stosunek względem cierpienia. Mówi, co się stało z człowiekiem po II wojnie światowej, która była oceanem często niezawinionego, niewinnego cierpienia. Pojawiły się dwie, a właściwie trzy możliwe opcje reakcji na to cierpienie. Pierwsza to zatopienie się w tym cierpieniu, w tym sensie, że człowiek był przez ten ocean przemocy, nienawiści, zła i cierpienia pochłonięty. I jak gdyby to, co się nazywa takim indyferentyzmem, czyli zobojętnienie. Po prostu cierpienie stało się niejako sposobem bycia, nie? Tak zwany Weltschmerz, ból istnienia znowu wrócił. I to była jedna odpowiedź. Druga odpowiedź, no to była ta, która wiązała się z próbą wyciągnięcia jakiejś mądrości, jakiejś lekcji z tego doświadczenia. Czegoś, co może mnie uszlachetnia, co może sprawia, że jestem innym człowiekiem. No i trzecia ta rzeczywistość, która koncentrowała się jak gdyby na tym przeżyciu cierpienia w kategorii krzyża, nie? Czyli miejsca, które nie jest ostatnim miejscem, ale jest bramą, która prowadzi dalej. I mówi, problem człowieka XXI i XX wieku polega na tym, że my zaczęliśmy traktować wszelkie cierpienie jako niezawinioną przez nas karę, nie? Ponieważ życie zostało sprowadzone do pasma przyjemności i doznań, więc wszystko, co mi przerywa ten taśmociąg, na którym jest nim podawane coraz to nowa właśnie majowy grill, prawda, nie wiem, występ kabaretu nad jeziorem, czos, wyjazd w góry, wakacje, urlop, a potem święta, gwiazdka i życie, które składa się jak gdyby z tych momentów przyjemności, czy momentów konsumpcji czegoś, co daje mi przyjemność, niekoniecznie chodzi o jedzenie, nagle zostaje przerwane to porcjowanie tego szczęścia, tak? Przez cierpienie, chorobę własną, jakieś wydarzenie losowe, które sprawia, że no, nie możemy się cieszyć, nie wiem, śmierć kogoś w rodzinie, tragiczny wypadek, utrata pracy, cokolwiek. I że tu jest jak gdyby źródło tego dramatu człowieka współczesnego, który z jednej strony jest zniewolony przez doznanie przyjemności, którą utożsamił ze szczęściem, a z drugiej strony nie potrafi sobie poradzić z tą kategorią cierpienia, ponieważ traktuje je zawsze jako niezawinioną karę. W sensie, że przecież on nic złego nie zrobił, a tu spada na niego to czy tamto, no, co jest cierpieniem, co jest jakimś zaprzeczeniem przyjemności. Jak gdyby naszym powołaniem, w sensie jako ludzi wierzących, jest przypomnienie człowiekowi współczesnemu, czyli nam wszystkim, jak tu jesteśmy, nie? Że cierpienie nie jest kategorią kary, w sensie, że siedzi jakiś złośliwy dziad na chmurze i mówi, już się za dużo tej przyjemności nachapał, teraz będziesz żuł kwaśne winogrona, teraz dam ci, nie wiem, chorobę, śmierć, cierpienie, doświadczenie trudne, które będzie cię bolało. I tu jest jak gdyby też potencjał dla naszego i głoszenia, i pewnego szukania sposobów dotarcia do współczesnego człowieka. To nie jest stwarzanie ciągle nowych sposobów dotarcia, ale wydaje mi się, że jest to szukanie sposobu, jak powiedzieć człowiekowi, że życie w swojej naturze i w swojej rozciągłości zawiera także ten element cierpienia. Że to jest coś naturalnego, nie? Tak jak ojciec Michał powiedział bardzo słusznie, że w pewnym momencie ono przyjdzie, nie? Czy ty tego chcesz, czy nie? Czy ty będziesz miał super mega ubezpieczenie zdrowotne, które obejmuje wszystkie możliwości? Czy ty jesteś człowiekiem, który, nie wiem, żyje do pierwszego i boi się, czy mu starczy na polopiryny, jak go zaboli ząb czy głowa? Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, jak wysoko zaszliśmy, przyjdzie moment w naszym życiu, że my będziemy musieli sobie postawić pytanie o możliwość szczęścia, w sensie o to, czy moje życie może być szczęśliwe, w kontekście cierpienia, nie? I to jest coś, co, no, tak jak mówię, idzie bardzo daleko w głąb.
Ja ad vocem do tego, co powiedziałeś przed chwilą, a propos tego niezawinionego charakteru cierpienia, nie? Bardzo często tak jest, że ludzie stają w takiej perspektywie bezradnego pytania, dlaczego ja, panie? Dlaczego ja? Dlaczego mnie się coś takiego dzieje? No, zachodzi to oddzielenie przyczyny od skutku bardzo skuteczne. My wiemy, że nasze działania mają swoje jakby konsekwencje. Niby to wiemy teoretycznie. Nie? Jeżeli nadużywasz alkoholu, no to w konsekwencji wysiądzie ci wątroba. Jeżeli jedziesz samochodem jak wariat i będziesz miał wypadek i urwie ci łapę, to będziesz już bez tej łapy do końca życia musiał żyć. Jakoś będziesz musiał sobie radzić. Nie? I oczywiście czasem te konsekwencje wynikają z jakichś długofalowych zaniedbań. Nie? Lekarze ci mówią, nie jest czerwonego mięsa, bo ono ci szkodzi, a przynajmniej nie jest go w takich ilościach, jakich lubisz. No i kiedy przychodzi nowotwór jelita grubego, no to stają często ludzie w bezradności i mówią, dlaczego mi się to zdarzyło? Jak to się mogło stać? Nie? I oczywiście nie chcę w ten sposób zupełnie wykluczyć tego, że bywa, że nasze cierpienie ma charakter niezawiniony i wtedy mówimy o nim jako o krzyżu. Nie? Zwróćcie uwagę na to, że Jezus, który idzie na krzyż, to jest człowiek niewinny. Nie? On podejmuje czy ponosi karę, która w żadnym wypadku nie jest konsekwencją jego działania, nie jest konsekwencją jego czynów. Natomiast cierpienia, które na nas spadają w przeważającej mierze, są konsekwencją naszych czynów. Bywa, że również w drugiej kolejności są konsekwencją czynów ludzi, którzy żyją wokół nas, albo żyją całkiem daleko, a wystarczy, że zrobią jedną głupią rzecz, która wpływa na losy milionów ludzi. Ale bywa i tak. I to trzeba też jasno powiedzieć, że czasem to cierpienie ma no zupełnie niezawiniony charakter. Nie jesteśmy w stanie zupełnie jakby zrozumieć dlaczego. Nie? I to z pełnym szacunkiem też musimy powiedzieć, że tak czasem jest. I wtedy no trzeba sobie stanąć, czy stajemy wobec dylematu, a trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my w takich okolicznościach życia w ogóle możemy być jeszcze szczęśliwi. Nie? Bo bywa, że to cierpienie rozciąga się na lata, bywa, że to cierpienie niezawinione przez nas, wobec którego możemy przyjąć tylko dwie pozycje, albo trwać w buncie, zaciąć się w buncie, albo je przyjąć, zaakceptować i jakoś wkomponować w nasze życie. I w dalszej kolejności rodzi się pytanie o szczęście. Czy ja jeszcze w takich okolicznościach życia mogę być szczęśliwy? I jak ja w takich okolicznościach życia mogę być szczęśliwy? I myślę, że tutaj musi wkroczyć jakieś nadprzyrodzone myślenie. Nawet jeżeli go nie nazwiemy Bogiem ostatecznie, bo no, mamy też takich ludzi, którzy cierpią bez Boga i próbują to zrozumieć i poradzić sobie z tym, bo no, tej łaski wiary jakby w sobie nie odkryli. I mówimy też o nich z wielkim szacunkiem. Niejednokrotnie oni nas uczą, jak przeżywać swoje cierpienie w głębokim sensie i poszanowaniu dla ludzkiego życia i dla tego, co się dzieje w tej chwili. Ale tak jak powiadam, potrzeba jednak jakiegoś nadprzyrodzonego spojrzenia, które polega na tym, że ja się wznoszę ponad to, co dzisiaj bezpośrednio przeżywam, że jakby mój świat trochę przestaje się kręcić wokół mnie i wokół bezradnie powtarzanych niejednokrotnie w pustkę, bo tak nam się tak wydaje, jawi pytań, dlaczego, skąd to, dlaczego ja. A nagle pojawia się takie myślenie, no dobrze, ale to moje życie się jeszcze nie skończyło i ono może trwać jeszcze wiele lat. Więc co ja mogę z tym zrobić? Nie? W jaki sposób ja mogę zareagować? W jaki sposób ja mogę to wykorzystać? W jaki sposób w tym, co jest, nie tylko mimo tego, co jest, ale w tym, co jest i dlatego, że jest tak, jak jest, w jaki sposób ja mogę być szczęśliwy? I myślę sobie, że w tym kontekście ta Ewangelia mogłaby być mocno poszerzona, to znaczy my oczywiście szanujemy słowo Jezusa i nie zmyślamy, nie dopisujemy żadnych fragmentów Ewangelii, ale pomyślałem sobie, dlaczego Jezus używa właśnie tych sformułowań, a nie innych? Dlaczego mówi o ubogich? Dlaczego mówi o cichych? Dlaczego mówi o spragnionych sprawiedliwości? No prawdopodobnie dlatego, że właśnie z takimi ludźmi obcował, że to były realne problemy tych ludzi, do których aktualnie przemawiał. Co mogłoby nam sugerować, że gdyby dzisiaj stanął przed nami... Ojciec raczy tam nie włączać żadnych źródeł dźwięków w tle, że gdyby dzisiaj rzeczywiście stanął przed nami, to prawdopodobnym jest, że odniósłby się do naszych problemów. Być może mówiłby o naszych cierpieniach. Być może mówiłby o sytuacjach, które w jakiś sposób nas unieszczęśliwiają tu na ziemi, pomagając nam jakby złapać szerszą perspektywę, odwrócić trochę rzeczywistość logiki tego świata i wejść w sposób myślenia Boga. Boga, który uczy nas zupełnie innego przeżywania szczęścia i odkrywania tego szczęścia w zupełnie niesprzyjających mu po ludzku okolicznościach naszego życia.
Mm-hmm. A propos tego, co mówisz, taki obraz, który też mi towarzyszy już kilka lat. Jeszcze będąc w Lublinie, zostałem kiedyś w okresie świątecznym poproszony o to, żeby zastąpić w jednym z lubelskich szpitali, przy Alejach Racławickich zresztą się mieszczącym, kapelana. I pamiętam, że no, święta w szpitalu to jest taki trudny i smutny czas w sumie też, bo wiemy i mówiliśmy o tym nieraz, że to jest taki okres, kiedy bywa, że rodziny podrzucają osoby starsze, z którym nie wiadomo, co zrobić w czasie świątecznych wyjazdów i te szpitale się wypełniają ludźmi, którzy tak naprawdę nie są chorzy, tylko są samotni. No i tam była taka procedura, że rano siostra przechodziła przez oddział i pytała, który z tam z pacjentów chciałby przyjąć księdza z komunią, może ze spowiedzią, no i dostajesz taką listę sal na wejściu, do których masz się udać. I pamiętam, że czekałem na zakończenie tam porannego obchodu i vis-a-vis były drzwi do kaplicy. I pamiętam taki obraz, który ze mną cały czas jest właśnie. A propos tego, co mówisz o tym, że w pewnym momencie musi wejść coś nadprzyrodzonego, żeby tą koncepcję szczęścia poza konsumpcją czy poza jakimś przyjemnym doznaniem zmaterializować, żeby ona stała się żywa. I pamiętam, że długi, długi korytarz i z jednych chyba z ostatnich drzwi taki pan wyszedł. No on wyglądał, jakby się składał z samego szlafroka i chodzika, taka, no przepraszam, skóra i kości, nie? I ja czekałem, aż skończy obchód lekarz. On wychodził, pan doktor ze swoim teamem z poszczególnych pomieszczeń, szedł w jedną stronę, a z drugiej strony korytarza w moją stronę szedł starszy pan. I myślałem, że on idzie na spotkanie z lekarzem, czy chce czegoś zapytać, ale on takimi maleńkimi kroczkami, stukając tym chodzikiem o to linoleum na podłodze, pokonał te parędziesiąt metrów korytarza i zjajany, dosłownie zjajany, jeszcze miał przewieszone reklamówkę chyba z lekarstwami, z jakimś piciem przez uchwyt tego chodzika, położył rękę na drzwiach kaplicy, na moment oparł czoło o te drzwi, widać było, że był zmęczony. Otworzył drzwi, tam jest taka nieduża kaplica, parę ławeczek z lewej, z prawej strony, mały ołtarz i tabernakulum. I wszedł sobie do tej ostatniej ławeczki, czyli tej pierwszej od drzwi najbliżej, ukląkł, ten chodzik postawił i widać było po tym człowieku, że on, ta jego droga za gwiazdą betlejemską nie była długa, to było te 30 parę metrów korytarza. Ale patrząc z boku na jego twarz, którą ukrył trochę w dłoniach, a trochę tak wystawał, że tak powiem, patrząc w kierunku wiecznej lampki, ten człowiek był szczęśliwy. Nie? Ja widziałem, że na jego twarzy maluje się szczęście, że on nic nie mówił, nie pytał się mnie, widział, że byłem w sutannie i w komży i w albie, znaczy w komży i w stule i że mam bursę na piersi, ale przechodząc koło mnie tylko skinął głową, upadł sobie w tej ławce na kolana i tak sobie trwał szczęśliwy, nie? Był tak, widać było po tej twarzy, że ona promienieje czymś, co nie jest efektem tylko i wyłącznie lekarstw przeciwbólowych i może tej chlamówki pomarańczy, którą, czy mandarynę, którą dostarczyła na święta rodzina. I tak sobie pomyślałem, kiedy patrzyłem właśnie na te uchylone drzwi kaplicy, jedynego wtedy tam człowieka, który był, że to właśnie takie ubogie warunki, w sensie uboga scena, ale niesamowicie przemawiająca, nie? W sensie, że można znaleźć na tym świecie szczęście, które jest nie z tego świata, nie? To jest coś, co... I tego nie można zaprogramować, zadekretować, tego nie można sobie, że tak powiem, też przekazać w tym sensie, że no, opowiedzieć, czy przekazać instrukcji. To trzeba przeżyć, nie? To musi się dokonać w sytuacji, w której na przykład dociska człowieka krzyż cierpienia, tak jak ojciec Michał powiedział, ale taki autentyczny krzyż, nie konsekwencja tego, że na przykład przez 30 lat żywiłem się w McDonaldzie i nagle mam raka okrężnicy, nie? I mam pretensje do całego świata z Panem Bogiem na czele, że zrzucił na mnie ten krzyż cierpienia, kiedy ja przez 30 lat robiłem wszystko, żeby go na siebie wciągnąć, nie? Ale kiedy rzeczywiście przychodzi cierpienie, które nam, po ludzku tak mówiąc, krzyżuje ścieżki i plany i my w tym konkretnym momencie potrafimy odnaleźć szczęście w tym, co jest nie z tego świata, czyli w Bożej obecności, nie? Chociażby właśnie w tym Najświętszym Sakramencie, który trwa, który po ludzku no nie jest jakąś górą szczęścia, nie? W sensie no, metalowe drzwiczki, czerwona lampka, prawda, i jakieś metalowe konstrukcje w środku, w których jest kawałek chleba białego, nie? No więc idąc, że tak powiem, myśleniem tego świata, no nie mamy tu nic, co mogłoby człowieka uszczęśliwić, nie? A jednak dla niektórych jest to warte podjęcia wielkiego trudu, żeby odkryć to szczęście, żeby trwać w tej sytuacji, nie? To jest coś, co, tak jak mówisz, to jest to ciągłe nauczanie Jezusa, które wywraca do góry nogami logikę tego świata, nie? I pokazuje nam, że to wywrócenie wcale nie kończy tego świata, a tak naprawdę go rozpoczyna.
Najlepszej puenty pewnie dla naszych rozważań znaleźć by nie sposób, wobec czego ojcu Maciejowi dziękujemy za to podsumowanie.
Proszę uprzejmie.
Takie obrazowe i związane z przykładem z życia, one zawsze jakoś w nas szczególnie zostają. Drodzy Państwo, dziękujemy Wam za udział w naszej audycji, za to, że jesteście z nami, za to, że zapewniacie nas o tym, że trwacie przy radioodbiornikach. To tak miło czytać te SMS-y częste. Wierna słuchaczka na przykład, nie podpisane, albo słucham Was zawsze, słucham Was co niedziela. Dziękujemy Wam za to. My cieszymy się, że możemy w każdą z tych niedziel gdzieś tam w tych Waszych domach być, tudzież w inne dni, bo przecież możecie nas słuchać w różnych miejscach, o których zaraz Wam powie ojciec Maciej.
No jeśli muszę,
skrzypnij nam
głosem, no więc tego, niezmiennie mamy nadzieję, że cały czas jest to aktualne, bo nagrywamy te audycje z lekkim wyprzedzeniem, ale kiedy je nagrywamy, to jeszcze takie opcje istnieją, że tu nie trzeba się koncentrować tylko i wyłącznie na niedzieli, to może być dowolny dzień tygodnia i dowolna godzina tego dnia, ponieważ wszystkie odcinki naszej audycji, a jest ich już blisko 200, to są, czy już nawet nie wiem, czy to nie jest właśnie 200.
No, nie doliczymy teraz tego.
No, ale w każdym razie wszystkie odcinki naszej audycji są dostępne w wielu miejscach w internecie, między innymi w serwisach Spotify czy Tidal, Google Podcasts, iTunes, no masę tych opcji. One są wszystkie dostępne na stronie też Radia Niepokalaną, to jest ładna zakładka poświęcona naszej audycji. Tam też są zresztą wszystkie audycje chronologicznie ułożone, takie kalendarium jest zrobione, takie archiwum też poszczególnych odcinków, także można nas słuchać naprawdę zawsze i wszędzie, o tak powiem. Nie?
Numer telefonu do kontaktu SMS-owego, tak, też niezmienny, i to jest numer 785-777-100 785-777-100 i grupa na Facebooku.
Tak, jeszcze można nas znaleźć na Facebooku. Grupa nazywa się dokładnie tak samo jak audycja, czyli Między Nami Homiletami, czyli ćwierć Antony z Ambony i no tam zapraszamy do konwersowania, komentowania tego wszystkiego, co Państwa zaciekawiło, czy może z czym się nie zgadzacie, albo co chcecie przekazać nam także za pośrednictwem komentarza. Zachęcam. Także wychodzi nam, ojcze, że dzisiejsza audycja ma numer 200.
Niesamowite.
Tak. Wychodzi nam na to, że to jest numer 200.
No to skoro tak, to drodzy Państwo, w tej 200 audycji...
Wszystkiego najlepszego, ojcze, z okazji 200 odcinków wyemitowanych.
W tej 200 audycji przyjmijcie błogosławieństwo Boga samego, które, jak wierzymy, przez nasze kapłańskie ręce wam się udziela. Niech was błogosławi, strzeże i umacnia Wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Trwajcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
Pokój i dobro.
Pokój i dobro.